Słuchasz polskiego programu SBS. Oto skrót najważniejszych doniesień w niedzielę 9 sierpnia. Wiktoria odnotowała najwyższą liczbę zgonów w ciągu jednego dnia, ale spada liczba zakażeń. W Brazylii liczba ofiar śmiertelnych z powodu COVID-19 przekroczyła 100 tysięcy. Wczoraj odnotowano w Polsce kolejną rekordową liczbę zakażeń koronawirusem. Oto szczegóły, rozpoczynamy od doniesień z Australii. Wiktoria odnotowała najwyższą liczbę zgonów w ciągu jednego dnia. Zmarło 17 osób. 10 ofiar jest związanych z ogniskami zakażeń w ośrodkach opieki nad osobami starszymi. Poza tym zanotowano 394 nowe przypadki koronawirusa. Jest to najniższy wzrost od 12 dni podczas pierwszego tygodnia surowego lockdownu w tym stanie. Rząd stanowy chce przeznaczyć prawie 60 milionów dolarów na sfinansowanie usług w zakresie ostrych przypadków zaburzeń psychicznych. Premier Daniel Andrews podkreśla, że wielu pracowników służby zdrowia, szczególnie tych zatrudnionych w opiece nad osobami starszymi, ma problemy ze zdrowiem psychicznym. Nie wymarzysz z pamięci tego, co zobaczyłeś. Jest to pewien stopień traumy w naprawdę trudnych okolicznościach, dodaje premier.
You can't unsee what you've seen. There is a degree of trauma, a degree of previously unknown levels of really, really challenging circumstances. It's incredibly difficult in many of those settings. That's not to say it's easy across the board. Our health heroes are doing an amazing job. And it's appropriate that we stand with them.
Tymczasem Nowa Południowa Walia odnotowała 10 nowych przypadków COVID-19. Jeden przypadek u osoby powracającej z podróży, 7 osób z przesiewu od innych zakażonych oraz 2 przypadki są w trakcie dochodzenia. Również zakaziła się uczennica ze szkoły Tangara dla dziewcząt w Cherrybrook. Szkoła zostanie zamknięta do 21 sierpnia, a kampus juniorów zamknięty będzie tylko do 12 sierpnia. Our Lady of Mercy College w Parramatta również zostanie zamknięty w poniedziałek po tym, jak jeden z uczniów zaraził się wirusem. Jeremy McNulty, zastępca dyrektora do spraw zdrowia w Nowej Południowej Walii, ostrzega, że liczba nieodkrytych jeszcze ognisk wirusa w tym stanie rośnie.
Well, most cases in the past week have been associated with local clusters and close contacts with known cases. 11 cases have not been linked to known cases. Indicating that COVID-19 is circulating in the community. It's extremely important we all play our part in preventing the disease at all times.
Przechodzimy do doniesień ze świata. W Brazylii liczba ofiar śmiertelnych z powodu COVID-19 przekroczyła 100 tysięcy. Liczba osób zakażonych patogenem zbliża się do 3 milionów. Wyzdrowiały ponad 2 miliony osób. Mimo że pandemia nie osiągnęła jeszcze w kraju szczytowego punktu, a liczba nowych przypadków nadal rośnie w większości brazylijskich miast, ponownie otwierane są sklepy i restauracje. W wielu miastach rozważany jest również powrót dzieci i młodzieży do szkół. Od początku lipca średnia dzienna liczba zgonów w Brazylii przekroczyła 1000. O szczegółach z Brazylii dla Informacyjnej Agencji Radiowej Aleksandra Pluta.
Od początku lipca średnia dzienna liczba zgonów w Brazylii przekracza 1000. Według ekspertów jedynym sposobem walki z chorobą na dużą skalę jest szczepionka, która nie jest jeszcze dostępna. W miniony czwartek rząd brazylijski podpisał dokument umożliwiający produkcję 100 milionów dawek jednej z najbardziej obiecujących testowanych szczepionek, tak zwanej szczepionki oksfordzkiej. Z kolei Instytut Butantan w São Paulo zawarł umowę z chińskim laboratorium Sinovac na produkcję kolejnej szczepionki, która również wykazała pozytywne wyniki w dotychczasowych testach. Prezydent kraju Jair Bolsonaro od początku pandemii bagatelizował chorobę i sprzeciwiał się obostrzeniom nałożonym przez stanowe władze. Kluczowe w okresie pandemii stanowisko ministra zdrowia pozostaje nieobsadzone od połowy maja.
Tysiące osób wyszły w sobotę na ulicę Bejrutu w proteście przeciwko elitom obwinianym za tragiczną eksplozję. Protestujący starli się z policją i zaczęli okupować budynki ministerstw. W zamieszkach zginął policjant, a ponad 200 osób zostało rannych. Premier Libanu Hassan Diab zapowiedział nowe wybory. Tymczasem ONZ alarmuje, że Libanowi grozi katastrofa humanitarna. Wtorkowa eksplozja w porcie w Bejrucie zniszczyła zapasy zboża i zrujnowała najważniejszy kanał importu towarów. W fatalnym stanie jest też miejscowa służba zdrowia, dodatkowo wyniszczona przez pandemię koronawirusa. Więcej na ten temat zaraz po dzienniku. Na Białorusi dziś szóste w historii kraju wybory prezydenckie. Do głosowania uprawnionych jest ponad 6 milionów 800 tysięcy obywateli. Tymczasem wczoraj w Mińsku zatrzymana została Maryja Moroz, szefowa sztabu wyborczego czołowej opozycyjnej kandydatki na prezydenta Swietłany Cichanouskiej. Również wczoraj późnym wieczorem została zatrzymana, a później zwolniona Maryja Kalesnikowa, szefowa sztabu wyborczego bankiera Wiktora Babaryki, który nie został w ogóle dopuszczony do udziału w wyborach. O szczegółach z Mińska dla Informacyjnej Agencji Radiowej Włodzimierz Pac.
W wyborach startuje pięcioro kandydatów, ale widocznych w kampanii wyborczej było tylko dwoje z nich. Urzędujący od 26 lat prezydent Aleksander Łukaszenka i przedstawicielka opozycji Swietłana Cichanouska. Prezydent odwiedził fabryki, duże gospodarstwa rolne i jednostki wojskowe. Swietłana Cichanouska we wszystkich dużych miastach zorganizowała wielotysięczne wiece wyborcze. Białoruskim wyborom przyglądać się będą głównie obserwatorzy poradzieckiej wspólnoty niepodległych państw. Nie przyjadą obserwatorzy OBWE ani Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Komentatorzy zwracają uwagę, że na Białorusi nie było niezależnych sondaży przedwyborczych i nie będzie powyborczych, tak zwanych exit poll. Zwycięzcą wyborów zostanie zapewne ogłoszony urzędujący prezydent Aleksander Łukaszenka, który wygrał wszystkie wybory organizowane za jego rządów.
Północno-koreańscy hakerzy przez lata starali się włamać do komputerów pracowników ONZ oraz urzędników państw członkowskich, w tym bezpośrednio zaangażowanych w pracę Rady Bezpieczeństwa. Informacje zawarte są w raporcie specjalnego zespołu śledczych ONZ, który badał sprawę. Główne tezy dokumentu publikuje zajmujący się Koreą Północną specjalistyczny portal NK News. Więcej na ten temat w relacji Tomasza Sajewicza z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Analitykom portalu udało się dotrzeć do nieupublicznionego jeszcze raportu, którego ostateczna wersja ma być zaprezentowana w tym roku. Wynika z niego, że w ostatnich latach co najmniej kilkudziesięciu pracowników ONZ bądź biur poszczególnych państw członkowskich było celem ataku północno-koreańskich hakerów. Tak zwane złośliwe oprogramowanie umieszczane w mailach, a nawet wiadomościach wysyłanych za pośrednictwem popularnych komunikatorów miało umożliwić hakerom włamanie się do komputerów należących do urzędników. W raporcie poinformowano, że celem ataków hakerskich z komunistycznej północy było też co najmniej 11 urzędników z 6 państw członkowskich Rady Bezpieczeństwa ONZ. Szczególnie groźne były ataki z wykorzystaniem popularnego komunikatora WhatsApp, uznawanego za bezpieczny ze względu na szyfrowanie wiadomości. Według ekspertów ONZ metody działania północno-koreańskich hakerów są coraz bardziej wyszukane.
Przechodzimy teraz do doniesień z Polski. Wczoraj odnotowano w Polsce kolejną rekordową liczbę zakażeń koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano 843 przypadki zakażenia. Zmarło 13 osób. Dotychczas koronawirusem zakaziło się 51 167 osób. Zmarło 1800 chorych na COVID-19. Wyzdrowiały 36 403 osoby. O szczegółach Barbara Góra z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Śląsk, Mazowsze i Małopolska to regiony, gdzie zarejestrowano najwięcej nowych zakażeń. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński powiedział, że wzrost liczby dobowych zakażeń będzie jeszcze utrzymywał się.
Należy się z istotnym prawdopodobieństwem spodziewać, że wyniki tych badań, które spłyną do nas przez weekend, powiększą tę liczbę przypadków w najbliższych dniach.
W 9 powiatach, czyli w tak zwanej czerwonej strefie, zamknięte są siłownie, kina, wesołe miasteczka i sanatoria oraz zmniejszone są limity osób w transporcie publicznym, w restauracjach i w kościołach. Dotyczy to również wesel, pogrzebów i spotkań rodzinnych, przypomniał wiceminister.
Takich miejsc, gdzie wiemy, że zbierało się więcej osób, że była większa aktywność.
Przywrócone obostrzenia dotyczą 19 powiatów z 6 województw. Lista powiatów będzie zmieniała się w zależności od sytuacji epidemicznej.
Policja przesłuchuje zatrzymanych wczoraj uczestników demonstracji na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Tymczasem, jak podaje onet.pl z informacji strony Rzecznika Praw Obywatelskich, zatrzymani byli przesłuchiwani w nocy, nie mieli dostępu do jedzenia i picia. I to tylko część z obserwacji przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, którzy rozmawiali z 33 osobami zatrzymanymi w związku z protestami, do których doszło w piątek 7 sierpnia w Warszawie po aresztowaniu działacza LGBT. Policja odpiera zarzuty łamania praw zatrzymanych aktywistów LGBT. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że politycy opozycji broniący aresztowanego aktywistę LGBT stają po stronie, cytujemy, bandytyzmu i chuligaństwa.
Czy państwo w takich wypadkach ma pozostawać biernie i ma się przyglądać? Ma pozwalać na tego rodzaju bandyckie napaści, chuligańskie czyny, używanie przemocy? Tu mamy do czynienia z przestępstwem, z kryminałem, zuchwałym, chuligańskim zachowaniem. I jakiekolwiek pobudki byłyby tego zachowania, ono zasługuje na zdecydowaną reakcję ze strony państwa. I państwo reaguje właściwie.
Jeszcze wiadomość ze sportu. Belg Remco Evenepoel z ekipy Dawsoning Quick Step wygrał czwarty etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne wokół Bukowiny Tatrzańskiej. Drugi na trasie tzw. królewskiego etapu był Duńczyk Jakob Fuglsang, który do zwycięzcy stracił minutę i 48 sekund. Trzeci był Brytyjczyk Simon Yates, a czwarty Rafał Majka. Obaj stracili do zwycięzcy 2 minuty i 22 sekundy. Siódme miejsce zajął Kamil Małecki. Remco Evenepoel został nowym liderem klasyfikacji generalnej. Drugi jest Fuglsang, trzeci Yates, a czwarty Majka. Rafał Majka przyznał, że Evenepoel był poza zasięgiem innych kolarzy.
To była walka o drugie, trzecie, czwarte miejsce, bo tak naprawdę byliśmy wszyscy na 200 metrach i każdy jechał swoje. Do młodego Belga na pewno Remco nie mieliśmy dzisiaj żadnych szans. Ale z takimi faworytami, jak było na Tour de Pologne, to naprawdę było ciężko. A ja jestem tu, gdzie jestem i zawsze pokazuję się z jak najlepszej strony. A to ja zaatakowałem jako pierwszy, chciałem odskoczyć i próbowałem, nie udało się. Chciałem przynajmniej być na podium. Takie jest kolarstwo, ale czwarte miejsce też jestem z tego zadowolony.
Dziś w niedzielę ostatni etap Tour de Pologne z Zakopanego do Krakowa. Tymczasem, jak poinformował lekarz ze szpitala w Sosnowcu, Fabio Jakobsen jest już przytomny i reaguje na polecenia. Holenderski kolarz trafił w ciężkim stanie do sosnowickiej placówki po kraksie na mecie środowego pierwszego etapu 77. Tour de Pologne. Czas na informację walutową. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2 zł 68 groszy lub 72 centy amerykańskie. I pogoda w Australii. Sydney dzisiaj deszcze, porywisty wiatr, temperatura maksymalna 17 stopni. Jutro w poniedziałek zanikające deszcze, wiatr i 20. Canberra dzisiaj deszczowo, 10 stopni. Jutro raczej pogodnie i 13 stopni. W Melbourne dzisiaj pogodnie, 16 stopni. W poniedziałek również zachmurzenie małe, temperatura maksymalna 15 stopni. A w Polsce upalnie, miejscami burze i przelotne deszcze. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 28 stopni na wybrzeżu do 33 stopni na zachodzie kraju. Słuchali Państwo przeglądu wiadomości Radia SBS.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.